Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica i święty Józef. Bardzo gorąco witam i serdecznie pozdrawiam każdego z Was, uczestników kolejnego spotkania modlitewnego, którzy przybyliście tu do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, aby modlić się przez jego wstawiennictwo za rodziny i w obronie poczętego życia. Również bardzo serdecznie witam i gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i Radia Rodzina oraz widzów telewizji Trwam w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami, łączących się i trwających z nami na modlitwie. Rozpoczął się kolejny Adwent, kolejny rok liturgiczny, szczególny rok, bo w nim będziemy świętować jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Również w tym roku w Kościele Katolickim będziemy przeżywać nadzwyczajny rok Święty Miłosierdzia Bożego pod hasłem Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Rok ten zostanie otwarty przez Ojca Świętego Franciszka 8 grudnia bieżącego roku święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny i będzie trwał do 20 listopada przyszłego roku. Jest to czas szczególnej łaski, w którym Jezus Chrystus przychodzi z wielką mocą do naszych serc i naszych rodzin, wnosząc w nie swój pokój i swoją miłość. Jest to dla nas kolejna szansa, aby jeszcze bardziej poznać i przybliżyć się do Boga, doświadczyć Jego miłosierdzia. Zechciejmy skorzystać z tego czasu nawrócenia i łaski, bo miłosierdzie to spotkanie z Bogiem, który wychodzi naprzeciw. W tym właśnie wyjątkowym czasie, w kolejny pierwszy czwartek, przychodzimy do polskiego Nazaretu, aby modlić się w intencji poczętego życia i rodzin, szczególnie tym, którym jest ciężko. W tej modlitwie pośredniczą obecni wśród nas w znaku swoich relikwii święta Joanna Bretta Molla, święty Jan Paweł II i święci małżonkowie Zelia i Ludwik Martin. Wpatrzeni w świętą rodzinę, która jest ikoną wszystkich rodzin, rozważamy dziś temat we dwoje łatwiej ku świętości poprzez codzienność życia małżeńskiego. Nabożeństwo adoracyjne za rodziny i w intencji obrony życia poprowadzi za chwilę ksiądz dr Jarosław Powązka wraz z młodym małżeństwem. Również on poprowadzi konferencję Parami do Nieba o drodze ku świętości poprzez małżeństwo, a nie pomimo małżeństwa. Właśnie ksiądz Jarosław Powązka, który jest nowomianowanym dyrektorem Wydziału Katechetycznego naszej diecezji kaliskiej. Rozmowę poprowadzi ksiądz prałat Leszek Szkopek. Centrum naszego spotkania będzie uroczysta, koncelebrowana Eucharystia, której będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże Jego Ekscelencja ksiądz biskup profesor dr habilitowany Andrzej Czaja, biskup opolski. Ekscelencjo, serdecznie witamy w naszej wspólnocie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i składamy serdeczne życzenia imieninowe Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i świętego Józefa oraz dużo zdrowia i siły w służbie Kościołowi. W serce Najświętszej Ofiary zostaną włączone wszystkie podziękowania i prośby złożone i przysłane przez wiernych. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam właściwego gospodarza, Jego Ekscelencję księdza biskupa Edwarda, pasterza Kościoła Kaliskiego, który na zakończenie skieruje do nas swoje słowo. Witam serdecznie Jego Ekscelencję ojca biskupa Łukasza, biskupa pomocniczego naszej diecezji oraz księży biskupów, seniorów, Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława, pierwszego biskupa Kaliskiego i Jego Ekscelencję księdza biskupa Teofila. Serdecznie witam i pozdrawiam ojca doktora Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja i telewizji Trwam. Ojcze dyrektorze, dziękujemy za te katolickie media, a z okazji 24. rocznicy ich istnienia, zawierzamy opiece świętego Józefa i dalszy rozwój i funkcjonowanie. Niech święty Józef wyprasza Boże błogosławieństwo dla tych wszystkich dzieł. Witam wszystkich obecnych tu kapłanów, diecezjalnych i zakonnych według godności urzędów. Witam siostry zakonne z różnych zgromadzeń, Bractwo Świętego Józefa. Witam ojca prowadzącego i cały zespół techniczny realizujący dzisiejszą transmisję. Dziękujemy za waszą służbę w życiu i rodzinie. Pragnę bardzo serdecznie też powitać grupy zorganizowane z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Turku, Święty Apostoł Piotra i Pawła ze Starego Miasta, parafia Świętego Henryka i okoliczne z Wrocławia, z parafia Dzierżawy z księdzem kanonikiem Marianem Kilichowskim, parafia Matki Bożej Śnieżnej, Pawłowice koło Leszna, z archidiecezji poznańskiej z księdzem Janem Roszykiem, proboszczem. Również bardzo serdecznie witam z diecezji kaliskiej, z Koźminka, z księdzem bratem Maciejem Jóźwiakiem z parafia Lisków, ksiądzem redaktorem Andrzejem Klimkiem i proboszczem z Gorzyc Wielki, z Chełmc, ksiądz kanonik Jerzy Salamon z Opatówka, z księdzem wikariuszem z Odalanowa, z Goliszewa, z Krzyżowniki, księdz kanonik Andrzej Milian Dębę, Staw Kaliski, ksiądz kanonik Marian Niemir z Błaszek, ksiądz wikariusz Rafał Honcia z Pleszewa, z parafia pielgrzymka Zagórowa, odnowa w Duchu Świętym, Nazaret i parafia błogosławionego Radzymina z Gniezna, z dekanatu kępińskiego, parafia świętego Andrzeja i Wawrzyńca z Baranowa, z księdzem kanonikiem Jerzym z Donaborowa, Grębanina, Hanulina, z księdzem prałatem Andrzejem, z parafia świętego Marcina Kępno, z księdzem kanonikiem Jerzym, Matki Bożej Różańcowej z Kępno, z księdzem prałatem Markiem z Olszowej, z księdzem kanonikiem Kazimierzem Słupia pod Kępnem, z dekanatu krotoszyńskiego, parafia Benice, księdzem Adamem Gmerkiem, Biatki, Kobierno, świętego Stanisława z Kobylina, z księdzem kanonikiem Januszem, z świętego Andrzeja Boboli, Krotoszyna, z księdzem Stanisław Mieszała, apostołów Piotra i Pawła z Krotoszyna, z księdzem kanonikiem Dariuszem, parafia świętego Jana Chrzciciela z Krotoszyna, z księdzem dziekanem, prałatem Aleksandrem Genderą, parafia świętej Marii Magdaleny z Krotoszyna, z Lutogniewa, z księdzem kustoszem Łukaszem Starygrodu, ksiądz kanonik Ryszard z parafii Wyganów, z Lutogniewa, cały dekanat pod przewodnictwem księdza dziekana, kanonika Waldemara Gruszki. Wszystkich bardzo serdecznie witam, pozdrawiam. Józefie, święty patronie, ku prośbom naszym się skłonie, do ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.
Boże, najpierw byliśmy we dwoje z Tobą, Ty Bóg i ja człowiek. Później byliśmy we dwoje ze sobą, ja mężczyzna i Ty kobieta.
Z Księgi Koheleta. Lepiej jest dwóm niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. Również, gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją. Jeden natomiast jakże się zagrzeje? A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie, a powróz potrójny niełatwo się zerwie.
Dzisiaj jesteśmy przekonani, że nie tylko we dwoje, ale nawet we troje, bo z Tobą, Ojcze, jest nam łatwiej. Choć i o tę łatwość, o ten spokój życia nieraz musimy się postarać. Dziękujemy, Boże, że nam w tym pomagasz.
Dzisiaj jesteśmy przekonani, że nawet w czwórkę i piątkę też jest łatwiej niż samemu z naszymi synami Adasiem i Gabrysiem.
Dziękujemy, Boże, za Adasia w niebie. Wierzymy, że czeka tam na nas i dzięki niemu jeszcze bardziej chcemy się o to niebo starać.
Dziękujemy, Tato, za Gabrysia. Dzięki niemu jeszcze bardziej chcemy się starać o to dobre życie tu na ziemi.
Z Ewangelii według świętego Marka. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.
Małżeństwo. Zaproszenie drugiej osoby do pójścia przez życie tę samą drogą. Niektórzy mówią wyrok dożywocia, koniec wolności. Mówią też jedni w żartach, a inni całkiem poważnie. Teraz to już przed Tobą tylko coraz większe i cięższe krzyże. I choć może są chwile, gdy wątpimy we wspólne życie, gdy upadamy, gdy kłócimy się, to czy nie łatwiej nieść te krzyże codzienności we dwoje?
Jezu, króluj zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach, spraw, abyśmy się wzajemnie miłowali miłością czystą i ofiarną, pełną poświęcenia i wzajemnej służby na co dzień. Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre, abyśmy mogli sobie zaświadczyć, że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości, że należymy do siebie i mamy obowiązek pomagać sobie we wszystkich okolicznościach.
Udziel nam łaski cierpliwości w znoszeniu naszych wad i przykrych nawyków. Żadne z nas nie jest wolne od przywar, które mogą denerwować i zniechęcać. Dopomóż nam, Panie, abyśmy umieli ich nie zauważać, nie reagować na nie, nie czepiać się każdego słowa i drobiazgu.
Boże nasz i Panie, obdarz nas darem pokoju i wzajemnego uszanowania siebie. Niech nasze dzieci i wnuki widzą, z jaką delikatnością i szczerością odnosimy się do siebie, jak jesteśmy uważni i czujni na wszystko, co jest wyrazem naszych najlepszych uczuć względem siebie.
Dodawaj nam siły abyśmy umieli zwłaszcza w dniach choroby i sędziwej starości dbać o siebie, wzajemnie siebie obsłużyć i nieść ulgę w tych trudnych chwilach. Słowa przysięgi małżeńskiej: przysięgam Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, nabierają pełnej wymowy dopiero w dniach starości i doświadczeń życiowych.
Prosimy Ciebie, Matko nasza, natchnij nas duchem wzajemnej pomocy w kształtowaniu w nas coraz doskonalszego życia Bożego, w pogłębianiu naszej pobożności, w coraz doskonalszej służbie Bogu. Prowadź nas do zbawienia, byśmy mogli razem cieszyć się w niebie tak, jak razem przeszliśmy przez całe życie.
Amen. Amen.
Rodziną z Nazaretu, broń naszych rodzin, broń. Jezusie Maryjo, święty Józefie, broń. Jezusie Maryjo, święty Józefie, broń.
Święty Józefie, razem z tymi małżonkami przychodzimy dziś do Ciebie, aby prosić w naszych intencjach, aby dziękować za wysłuchane prośby. Razem z nami obecnymi w tym kościele są także ci, którzy gromadzą się przed telewizorem, przed odbiornikami radiowymi. Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, otocz więc nas wszystkich swą ojcowską opieką. O Ty, którego moc rozciąga się na wszystkie dziedziny naszego życia i potrafi możliwymi uczynić rzeczy najbardziej niemożliwe, zwróć ojcowskie spojrzenie na sprawy swoich dzieci. Święty Józefie, prosimy o Twoją opiekę dla rodziny Pieszyńskich, Kuziołów, Andrzeja i Barbary Drozdowskich oraz o dobrą pracę dla Sebastiana. Prosimy Cię, święty Józefie, o łaskę zdrowia dla Michała. Prosimy Cię, święty Józefie, o łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Mariana, o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Agnieszki. O Twoją opiekę dla rodziny Marioli i Andrzeja Cichosz oraz o potrzebne łaski dla Anny z mężem Kamilem Mieczkowskim oraz Aleksandry. O Twoje błogosławieństwo i o Twoją opiekę, święty Józefie, dla Piotra oraz wszystkie osoby, jakie poznał na terapii odwykowej oraz bliskich i krewnych tych osób, aby dobry Bóg uwolnił ich od zła i nałogów, pokierował nimi, nawrócił ich, uzdrowił ich poranienia życiowe oraz obdarzył im wszystkim, czym wola Boża im przeznaczyła. Prosimy Cię, święty Józefie. Święty Józefie, prosimy Cię, pomóż tej, która Cię prosi o wstawiennictwo. Wstaw się za nią u swojego mniemanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby mogła zajść w ciążę i urodzić drogie mi dziecko. Święty Józefie, ogromnie dziękuję Ci za to, że moja mama pomyślnie przeszła operację. Bądź z nią do całkowitego wyleczenia, prowadź ją w życiu codziennym, aby jak najdłużej była z nami. O dobrego, kochającego męża, jeśli to zgodne z wolą Bożą, a także o zdrowie i szczęśliwe narodziny dla dziecka oraz umocnienie miłości rodzinnej i małżeńskiej. Święty Józefie, polecamy Ci Ojca Świętego, księży biskupów, kapłanów, diakonów, cały lud Boży. Szczególnie prosimy w intencji tych, którzy szukają pracy, którzy borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, a także finansowymi. Polecamy Ci zwłaszcza rodziny i małżeństwa, prosząc dla nich o wierną miłość małżeńską i rodzinną. Prosimy Cię. Kyrie eleison. Christe. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Boga Rodzicy, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa, Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy, Józefie Najczystszy, Józefie Najroztropniejszy, Józefie Najmężniejszy, Józefie Najposłuszniejszy, Józefie Najwierniejszy, Zwierciadło Cierpliwości, Miłośniku Ubóstwa, Wzorze Pracujących, Ozdobo Życia Rodzinnego, Opiekunie Dziewic, Podporo Rodzin, Pociecho Nieszczęśliwych, Nadziejo Chorych, Patronie Umierających, Postrachu Duchów Piekielnych, Opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem domu swego. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. We dwoje łatwiej. Takie hasło przyświeca temu naszemu spotkaniu. Pięknie zostało umocowane też w Słowie Bożym, czy poprzez Słowo z Księgi Koheleta, przytoczony w nabożeństwie fragment. Ukazuje, że to jest niby takie oczywiste, a dzisiaj na różne sposoby kwestionowane. Ale to łatwiej wypowiedziane tutaj podczas nabożeństwa i modlitwy pierwszoczwartkowej u świętego Józefa nie jest w jakimkolwiek sensie. W całym tym naszym dzisiejszym spotkaniu jako słowo klucz przewija się świętość. Łatwiej w drodze do nieba, łatwiej ku szczęściu, które się nie skończy, które będzie pełne. W takim sensie we dwoje łatwiej. I właśnie o tym dzisiaj chcemy porozmawiać z naszym gościem, chociaż dziś to jest taki gość, że jest bardzo u siebie. Nie zawsze trzeba zapraszać kogoś z daleka, żeby usłyszeć ciekawe i ważne treści. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Jarosław Powązka, jak słyszeliśmy, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ale ksiądz doktor jest z tym miejscem, z tą bazyliką właściwie przez całe swoje kapłaństwo związane, najpierw wikariusz, później jako student, był tutaj rezydentem, a dzisiaj dalej tutaj w tym miejscu posługuje jako kapłan, pełniąc jednocześnie tę ważną funkcję w diecezji. Księże doktorze, witamy serdecznie i pozdrawiamy w roli konferencjonisty.
Witam bardzo serdecznie.
Ktoś powie, to taki temat, który niekoniecznie z funkcją się wiąże. Owszem, tak. Ale doktorat dopiero co obroniony jest związany z tematyką rodzinną, z zakresu teologii pastoralnej, zagadnienia, które właśnie dotyczą małżeństwa i rodziny. Księże Jarku, gdyby można na początku właśnie powiedzieć o tym, co rzeczywiście chcemy dzisiaj powiedzieć. Nie o jakiejkolwiek łatwości życia, tylko o tym, co jest celem życia każdego człowieka. Właśnie o świętości.
Kto zna cel w swoim życiu, kto zna cel w ogóle wszystkiego, co czyni, ten wie, jak może dojść do tamtąd. Nadaje cel, nadaje sens życiu człowieka, sprawia, że to życie, działalność, wiemy, po co ją podejmujemy, wiemy, po co daną rzecz robimy. Oczywiście, kiedy myślimy o celu życia człowieka, no to sprawa się komplikuje, bo przecież nie jest to sprawa na miesiąc, nie jest to sprawa na rok, ale jest to sprawa na taki odcinek życia, który tak naprawdę nie jest w naszych dłoniach, bo przecież to Bóg wyznacza długość życia człowieka. A zatem, żeby odnaleźć cel swojego życia, to trzeba nie tylko spojrzeć na czubek własnego nosa, ale nieco dalej. Więcej jeszcze, powiedziałbym, trzeba zobaczyć z perspektywy Pana Boga, więc tego, który nas stworzył. I rzeczywiście Bóg wyznaczył nam cel w życiu, który może nadać sens całemu życiu człowieka. Może jakoś zjednoczyć wszystkie działania i ukierunkować je we właściwą stronę. Tym celem jest świętość. Papież Jan Paweł II, kiedy już po długich uroczystościach związanych z wielkim jubileuszem, napisał taki list, w którym przedstawił, co Kościół ma do zaproponowania w nowym tysiącleciu, już trzecim tysiącleciu, napisał takie słowa. Perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Wszyscy chrześcijanie, jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości. A zatem świętość jest celem życia każdego człowieka. I to świętość nie jakaś wyjątkowa, nie polegająca na tym, że wyłączymy się z tego życia, że będziemy jakby obok naszego życia, obok spraw, obok codzienności, obok tych wszystkich zajęć, którymi człowiek musi się zająć. Nie. Nie taka jest prawdziwa wizja świętości, jaką ma Chrystus do zaproponowania i jaką ma Kościół do zaproponowania. A zatem nie dla wizji życia nadzwyczajnego, ale tak dla wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. W tym zwyczajnym życiu chrześcijańskim jest moc, jest siła, jest piękno.
Ciągle pokutuje niestety także to takie przekonanie, no ono rzeczywiście tutaj się wyraża w tym, co zostało powiedziane, że tymi świętymi no to naprawdę są nieliczni, a my to tak możemy sobie tylko o świętości porozważać. A świętość jest dla każdego. Kościół przychodzi nam z pomocą, Pan Bóg przez Kościół daje nam pomoc taką piękną w postaci ostatnich aktów kanonizacji, choćby właśnie tych świętych, do których wrócimy, ale teraz chcemy ich na początku przywołać. Święci Ludwik i Zelia Martę, ich obecność jest tutaj z nami też zaakcentowana w znaku relikwii. Tak, a właściwie chciałem powiedzieć to nie, czyli jeszcze raz wyjątkowo mocno podkreślić, nie dla wizji życia nadzwyczajnego, ale tak dla wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Książę doktorze, ja w temacie, który uzgodniliśmy, zaproponowałem takie sformułowanie o drodze do świętości poprzez małżeństwo, a nie pomimo małżeństwa. Ale ksiądz podmienił to słowo poprzez na słowo dzięki. Ono jest jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej wymowne. Czyli będziemy mówili o świętości dzięki małżeństwu.
Zgadza się. Myślę, że ten temat świętości dzięki małżeństwu jest tematem zaniedbanym. Myślę, że mało par, które staje na ślubnym kobiercu przed ołtarzem i ślubuje sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że siebie nie odpuszczą aż do śmierci, mało osób ma to myślenie. Ślubujemy sobie po to, żeby być świętymi. Można powiedzieć tak, przywołam taką anegdotę, która wiele, myślę, mówi o tym myśleniu o sakramencie małżeństwa jako drodze do świętości. Otóż w XIX wieku przyszły papież Leon XIII, wówczas jeszcze kardynał Gioacchino Pecci, rozmawiał z pewnym monsignorem włoskim o Fryderyku Ozanamie. To był francuski profesor i prekursor nowoczesnej działalności charytatywnej. Ów monsignore włoski chwalił jego zalety, charakteru, pomysłowość. Słowem, to wszystko, co uczynił i wkład cały, który wniósł w kościele, ale zakończył ten swój przydługawy wywód takim stwierdzeniem: szkoda, że się ożenił. Natychmiast mu zripostował kardynał Pecci i mówi: czy wasza wielebność uważa, że Chrystus zostawił nam 6 sakramentów i 1 pomyłkę? Myślę, że właśnie często w naszym myśleniu tak widzimy. Kapłani tak, ci to powinni być święci. Zakonnicy, zakonnice tak, oni z urzędu powinni być święci. Ale małżonkowie, daj Boże, wychowajmy świętego przyszłego. Ale nie, właśnie małżonkowie mogą i powinni być święci. Kto chce żyć pełnią życia chrześcijańskiego, kto chce być po prostu szczęśliwy, ten nie może postawić, może nie może przekreślić i powiedzieć: ja tu świętym być nie chcę.
Ale czy nie może być tak, że w poszczególnych okresach dziejów historii Kościoła rzeczywiście na plan pierwszy wychodziła świętość w jakimś stanie życia? Czy nie jest tak, że przyszły czasy, aby mocniej podkreślić tę możliwość, tę potrzebę, aby rozpoznać małżeństwo jako drogę do świętości, że to teraz właśnie są te czasy?
Zgadza się. Myślę, że w każdym okresie Kościoła był pewien nacisk na jakiś model świętości, często bardziej ze względu na okoliczności, w którym przyszło żyć Kościołowi. Ksiądz Henryk Caffarel, znany duszpasterz właśnie małżonków, pisał, że właśnie każda epoka ma swój typ świętości. Starożytność chrześcijańska do edyktu mediolańskiego znała przede wszystkim świętość męczenników. Później była świętość ojców pustyni, tych, którzy żyli najpierw samotnie, a potem zaczęli tworzyć klasztory. I to była świętość zakonna. Potem, kiedy w XIII wieku klasztory miały się bardzo dobrze od strony materialnej i duchowej, także na plan pierwszy wyszła świętość tych, którzy byli synami świętego Franciszka z Asyżu, a więc świętość ubogich. Potem w renesansie, dzisiaj wspominamy świętego Franciszka Ksawerego, wyszła na plan pierwszy świętość zakonników misjonarzy, tak jak Franciszek Ksawery, który poszedł do Indii, aby tam głosić chrześcijaństwo. Wreszcie w XIX wieku mieliśmy taki model świętości, zwłaszcza w zakonach, które były oddane służbie najuboższym, czy to materialnie, czy to duchowo. I ten wspomniany przeze mnie ksiądz Henryk Caffarel mówił: a dziś jest epoka i czas na ludzi właśnie świeckich świętych i to małżonków świętych. Ale zaraz dodam też, że wcale nie jest tak, że Kościół nigdy tej sprawy nie głosił. Myślę, że dużo nam mówi postać świętego Tomasza z Akwinu. To jest zakonnik i wielki teolog z XII wieku. W jednym ze swoich dzieł tak pisał: niektórzy krzewią i podtrzymują życie duchowe poprzez posługiwanie czysto duchowe, a to należy do tych, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa. Inni czynią to poprzez posługiwanie zarówno duchowe, jak i fizyczne, a to jest obowiązkiem tych, którzy przyjęli sakrament małżeństwa, jednoczący mężczyznę z kobietą w tym celu, aby dali światu potomstwo i wychowali je na chwałę Bożą. A jeszcze inny średniowieczny autor, Bertold z Ratyzbony z XIII wieku, tak podkreślał wagę i powagę i świętość sakramentu małżeństwa. Bóg uświęcił małżeństwo bardziej aniżeli jakikolwiek inny zakon na ziemi, więcej nawet niż braci bosonogich, braci kaznodziejów oraz braci szarych.
Ciekawe, co franciszkanie na to i dominikanie i inni zakonnicy. Ale rzeczywiście w różnych momentach podkreślano to, o czym dzisiaj mówimy, i wydaje się, że trzeba to podkreślić z mocą. Myślę, że też jakby niedoinwestowana jest informacja o tym, że małżonków wynoszonych na ołtarze mamy też wielu. Mówimy teraz o tych przed chwileczką wspomnianych, mówimy o beatyfikowanych małżonkach kwatrokich, ale jest o wiele więcej par małżeńskich, które nazywamy błogosławionymi czy świętymi, choć ich droga na ołtarze nie była wspólna w tym sensie kanonicznym. Może warto też jedno zdanie na ten temat.
Tak, oczywiście to nie jest tak, że tylko współcześnie kanonizuje się świętych małżonków. W jednej z książek pana Zbigniewa Nosowskiego, Parami do nieba, właśnie jest to określenie. Można iść do nieba pomimo małżeństwa, a więc wtedy, kiedy małżonek jest szczególnie trudną osobą i którego właśnie znoszenie jego kaprysów czy jego charakteru trudnego właśnie człowieka uświęca. No taką osobą była niewątpliwie święta Monika, matka świętego Augustyna, której małżonek był niezwykle trudnym człowiekiem, ale nawrócił się pod koniec swojego życia. Ona właśnie uświęciła się, powiedzielibyśmy tak, używając tego sformułowania, pomimo małżeństwa. Ale to Bóg planuje nasze życie i to Bóg daje nam okoliczności, w których możemy się uświęcać. Do nas należy podjąć to wyzwanie, które przed nami jest.
Wracamy jednak do tej drogi ku świętości poprzez małżeństwo albo dzięki małżeństwu i postawmy zasadnicze pytanie. Co uświęca małżonków?
Słuszne pytanie, dlatego że trzeba dobrze zrozumieć, na czym polega owa miara wysokiego, zwyczajnego życia człowieka. I w związku z tym odkryć, co jest sekretem szczęścia i co jest sekretem ludzi świętych. A ów sekret nie jest bardzo skomplikowany. Jest niezwykle prosty, ale przy tym przebogaty. Pozwolę sobie odwołać się do Jana Pawła II, jego pierwsza encyklika Redemptor Hominis. Znajdujemy taki tekst. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jeżeli jego życie jest pozbawione sensu. Jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Sekretem świętości i szczęścia jest miłość. Jeżeli człowiek, tak jak papież mówi, ją pozna, dotknie, poczuje, weźmie, wchłonie jakoś w siebie, przyjmie do siebie, zaakceptuje, wówczas jego życie może być prawdziwie szczęśliwe. Ale nie jest to każda miłość, bo papież pisał tutaj miłość z wielkiej litery, więc jest to miłość od Boga. Więc najpierw musimy rzeczywiście przyjąć ten dar miłości od Pana Boga. Musimy zrozumieć, Bóg naprawdę mnie kocha i to nie w moich wyimaginowanych okolicznościach życiowych, ale właśnie w tym momencie. Może trudnym, może radosnym, może takim, który wydaje mi się, że będzie za chwilę katastrofa, a może takim, który wydaje mi się, że moje życie jest pełne perspektyw. Zatem miłość. Miłość uświęca.
Przytoczona została pierwsza encyklika świętego Jana Pawła II. Ja myślę, że tych dokumentów jeszcze pojawi się kilka. Nie sposób nie wspomnieć o adhortacji, familiaris consortio, prawda? To jest rodzaj przewodnika. Jeśli ktoś pyta, w jaki sposób to zrealizować, jak to ma się w codzienności objawić, to czytając tę adhortację, trochę jakby dzisiaj po latach może zapomnianą, tam znajdziemy szereg odpowiedzi, prawda?
Oczywiście. Bardzo serdecznie zapraszam do powrotu właśnie do tego dokumentu, który chociaż napisany w latach 80. pozostaje aktualny, bo czyż temat właśnie miłości nie jest tematem zawsze aktualnym. I papież w tym dokumencie pisze, że ta miłość, która jest źródłem świętości nas chrześcijan, w małżeństwie ma swój szczególny kształt. Miłość małżeńska, pisze nasz święty papież, zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby, impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. Papież właśnie podkreśla, że w w małżeństwie ta miłość potrafi właśnie być taka wielokształtna, potrafi być wielobarwna, potrafi wyrażać się na bardzo wiele sposobów, których my, celibatariusze, nie możemy wyrażać w ten sposób naszej miłości, bo kształt naszej miłości do Boga i drugiego człowieka jest inny, ale ten kształt miłości ludzkiej, małżeńskiej jest niezwykle pociągający, piękny i niezwykle atrakcyjny.
Podkreślam raz jeszcze, to familiaris consortio, warto do tego tekstu, tej adhortacji posynodalnej zajrzeć i ją czytać, medytować. Słowa uczą, to prawda, a przykłady pociągają. Może rzeczywiście zwróćmy się do tych, którzy są tutaj z nami. Święci, pierwsi jako małżonkowie wspólnie kanonizowani w Kościele, to podkreślamy, Ludwik Zelia Martin. Może o tej miłości na ich przykładzie, może dwa słowa przypomnienia tych faktów takich hagiograficznych, dziś byśmy powiedzieli. No i później pójdziemy w tym takim podglądaniu trochę tej ich miłości.
Niewątpliwie święci Ludwik i Zelia Martin zostali jakby wypromowani dzięki swojej świętej córce. Myślę, że wielu z nas zna dobrze, jest zaprzyjaźnionych ze świętą Tereską od Dzieciątka Jezus. Właśnie ona była najmłodszą córką owej pary małżonków, Ludwika i Zeli Martin. Byli oni Francuzami z urodzenia, żyli w XIX wieku i można powiedzieć, że oboje długo szukali swojej drogi życiowej. Nie wiedzieli, jaką drogę życiową w swoim życiu wybrać. Ludwik Martin najpierw chciał być zakonnikiem i to w bardzo surowym zakonie, zakonie kartuzów. Postanowił nawet i udał się do tego zakonu, ale nie został przyjęty, ponieważ nie znał łaciny. A wówczas nie znać łaciny oznaczało nie móc skorzystać i z liturgii, ale i z dzieł życia duchowego, a więc być takim człowiekiem ślepym i głuchym na te wszystkie teksty i bogactwo życia duchowego, które jest w zasięgu ręki. Zatem Ludwik nie może wstąpić do zakonu, który sobie wymarzył. Postanowił więc zdobyć praktyczny zawód, zdobył zawód zegarmistrza. I założył mały warsztat zegarmistrzowski w Alençon, w tej miejscowości, w której przyszło później razem z Zelią Murazem żyć. Tymczasem Zelia z domu Guérin pochodziła z rodziny, gdzie miała siostrę jeszcze i brata. Zelia w swoich listach, których napisała rzeczywiście niezliczoną ilość i bardzo dużo wiemy o życiu duchowym Zeli, jak i tego małżeństwa Ludwika i Zeli oraz o życiu duchowym ich dzieci dzięki tym listom Zeli. Była bardzo płodna, bardzo w piśmiennictwo. Pisała do swojej siostry, z którą miała bardzo dobry kontakt. Zelia mówi w swoich listach, że z mamą nie miała najlepszego kontaktu. Jej matka była owszem bardzo troskliwa, ale jednocześnie surowa i wymagająca. Zelia również myślała o klasztorze. I poszła nawet do klasztoru prosić o przyjęcie, ale również jej odmówiono. Powiedziano jej, że nie tędy twoja droga życiowa, musisz szukać inaczej woli Bożej. Nauczyła się koronkarstwa. Otóż nauczyła się, była w tym specjalistką, a trzeba dodać, że miejscowość, w której Zelia pracowała i później założyła w wieku zaledwie 20 lat małe przedsiębiorstwo koronkarskie, Alençon, słynęła i do dzisiaj słynie z przepięknych koronek, ale niezwykle trudnych, czasochłonnych, pracochłonnych. Ona nawet powiedziała w jednym ze swoich listów, ja przy tych koronkach to swoje życie tracę. Potem spotkali się przez przypadek. To spotkanie było rzeczywiście bardzo ciekawe, dlatego że kiedy już zrozumieli, że trzeba pójść drogą małżeńską, to modlili się o dobrego męża i dobrą żonę. Poznali się i o tym wiemy właśnie od Zeli. Kiedy Ludwik miał 35 lat, wówczas, kiedy szli w Alençon mostem świętego Leonarda, Zelia nagle zobaczyła go, przechodzącego naprzeciw niego już starszego pana, w naszym wieku nawet, 35 lat, to już raczej nie myślenie o ożenku. Zobaczyła go i kiedy przeszła, usłyszała w swoim wnętrzu takie słowa: to ten, którego przygotowałem dla ciebie. Poznali się, 3 miesiące narzeczeństwa, ślub, o północy, 13 lipca 1858 roku. Dlaczego o północy? dlatego że oni chcieli, żeby ich życie było szczególnie zanurzone w życiu Chrystusa, który wedle tradycji o północy przyszedł na świat i o północy zmartwychwstał. To pokrótce, można powiedzieć, było ten moment do poznania się Ludwika i Zélie Martin.
Kolejny miesiąc z rzędu słyszymy, że czasem usłyszeć nie, to nie jest porażka. Takie nie przed miesiącem ci młodzi, którzy powiedzieli, nie zostali przyjęci na studia tu, tam, znaleźli się w uczelni, na którą wspólnie trafili. Tutaj nagle słyszymy nie w zakonie, jednym i w drugim przypadku. Trzeba szukać. No i to, co też mocno się tutaj narzuca, modlić o dobrą żonę, o dobrego męża, prawda?
Zgadza się. Pozwolę sobie jeszcze odwołać się do tego stwierdzenia, powiedzieć nieco poetycko może. Czasem usłyszeć nie, to znaczy dopiero usłyszeć tak. Taki jest Pan Bóg.
Poezja.
Rzeczywiście zamyka jedną drzwi, a otwiera następne. Tylko czasami my jesteśmy skoncentrowani tak na tym nie, że już nie widzimy innych możliwości. Ale Ludwik i Zélie potrafili dostrzec te właśnie inne możliwości. I rzeczywiście im w małżeństwie się powiodło dlatego, że nie trafiło im się szczęście. Dlatego, że na nie cierpliwie, długotrwale pracowali. Przez gorliwe i pobożne życie chrześcijańskie, przez uczciwą modlitwę o dobrego małżonka i dobrą żonę i przede wszystkim o to myślenie. Panie Boże, którego Ty mi wybrałeś, którą Ty mi przeznaczyłaś.
Książę Jarosławie, to co chcielibyśmy tutaj wykazać, to właśnie to, co było na początku powiedziane, że to ich życie nie było wyjątkowe, tylko że obrali ten kurs naprawdę wysokiego poziomu w tym, co zwyczajne, bo te czynności no, były takie po prostu. Zakład, zegarki, tu koronki, praca, pieniądze, dzieci. No tak jak to w domach jest. Spróbujmy to wykazać, ukazując także cechy miłości, która ich łączyła.
Zgadza się. Ich życie było nadzwyczajne zwyczajnością. Odkryli właśnie ten sekret życia świętych, że świętymi można być poprzez zwyczajne czynności wykonywane w sposób jak najbardziej piękny, dokładny, nie dla siebie, ale dla miłości Pana Boga. Dlatego, żeby On był uwielbiony w najdrobniejszych rzeczach, nawet w jednej nitce, którą trzeba wpleść w koronkę, nawet w jednym trybiku, który trzeba włożyć do zegarka. To jest właśnie sekret świętych i oni ten sekret odkryli. Oni odkryli także, że ten sekret miłości Bożej, która przez serce ludzkie rozlewa się na innych ludzi, może także przelać się w serce swojego małżonka. I żyli właśnie taką miłością. Papież Paweł VI w jednej ze swoich encyklik Humanae Vitae.
Cały czas mówimy o świętości, już błogosławiony,
tak,
więc cały
podaje czas cechy miłości pięknej tych małżeńskiej. I można powiedzieć, że Ludwik i Zélie Martin rzeczywiście taką miłością żyli. A miłość ta była na wskroś ludzka, to znaczy, że ona bazowała na ich wyborze, nie tylko na impulsie popędów i uczuć, ale z miłości, która była zakotwiczona w ich tak dla Ciebie. I kilka takich, można powiedzieć, obrazków, które pokazują właśnie tą miłość Ludwika i Zélie jako miłość na wskroś ludzką, czyli taką nie tylko impulsową, ale taką trwałą, taką wierną. Otóż właśnie samo to przygotowanie do małżeństwa, 3 miesiące, ale poprzedzone długim okresem życia chrześcijańskiego. Poza tym można powiedzieć, że oni poszukiwali kogoś, kto byłby dobrym kandydatem na małżonka i na małżonkę. I to się przejawiało później, kiedy Zélie pisała do swojego brata takie sformułowanie. Zdaje mi się, że wciąż myślisz o pannie X. Myślę, że nie bardzo jesteś mądry. Mam pewną natrętną myśl. Zwichniesz sobie życie, czy to z nią, czy z jakąkolwiek inną, gdyż bierzesz pod uwagę jedynie rzeczy błahe. Piękność, majątek, a nie troszczysz się o przymioty, które są szczęściem dla małżanka, ani o braki, które są powodem jego zniszczenia i ruiny. Wiesz, że nie wszystko złoto, co się świeci. Najważniejsze, by znaleźć kobietę o dobrych przymiotach, która by się nie lękała zbrudzić ręce w pracy, nie przywiązywała większej wagi do toalety niż to wypada, która by umiała wychować swoje dzieci do pracy i do pobożności. Taka kobieta cię przeraża. Nie jest zbyt błyszcząca w oczach świata, ale ludzie mądrzy wyżej cenią ją, choćby nic nie posiadała, niż inną z 50 000 franków posagu, a nie mającą tamtych zalet. Powiedzielibyśmy, nieco wyrachowanie, czy to rzeczywiście z miłością ma związek. Jeśli mówimy i szukamy miłości prawdziwie ludzkiej, a nie miłości szalonej, która tylko jest miłością na początku, a potem jest wielką nienawiścią i niechęcią, to właśnie tak trzeba myśleć. Trzeba sądować drugiego człowieka, żeby oddać mu siebie. Każdy z nas jest niezwykle cenny. Podarować kogoś drugiemu człowiekowi to nie mała rzecz.
A więc miłość na wskroś ludzka. Dalej?
Miłość także pełna, to znaczy taka, która jest przyjaźnią. Właśnie miłość osiąga swoją pełnię i doskonałość dopiero wtedy, kiedy jest przyjaźnią. Przyjaźń to jedna dusza w dwóch ciałach. I taka miłość powinna być miłością małżeńską. Miłość małżeńska powinna do tego zmierzać. Ciekawy epizod z życia Ludwika i Zeli Martę. Otóż po zawarciu małżeństwa postanowili żyć bez współżycia małżeńskiego. Postanowili żyć w zupełnej czystości, wstrzemięźliwości małżeńskiej. Być może trwało to 9 miesięcy, być może ten okres, kiedy poczekali na wielki znak miłości cielesnej, kiedy najpierw pozwolili, by ich miłość zapuściła korzenie w ich sercach, w ich woli, w ich uczuciach, a potem dopiero pozwoliła oddać się ciałom, pomógł im właśnie zadzierżnąć tę przyjaźń. Dodam, że w tej zmianie decyzji, mianowicie w tym, żeby jednak podjąć ten wielki znak miłości małżeńskiej, znak miłości cielesnej, ten podpowiedział kapłan, spowiednik, któremu się spowiadali i który wreszcie powiedział: nie, wasza droga jest nie tędy. I rzeczywiście potem okazało się to niezwykle bogate i cenne. Jeszcze jedna taki epizod, który pokazuje, że oni byli prawdziwie przyjaciółmi dla siebie. To znaczy nie było między nimi: ja tobie tyle, a ty mi ile. To, że w XIX wieku, kiedy okazało się, że ten zakład koronkarski Zeli przynosi większe dochody dla utrzymania już sporej rodziny, a Zelia nie bardzo lubiła wyjeżdżać, żeby sprzedawać te koronki, Ludwik na odwrót, bardzo lubił podróże, to Ludwik zamknął zakład jubilersko-zegarmistrzowski. Pomyślmy sobie, XIX wiek, kobieta pracuje na męża, małżonek pracuje w przedsiębiorstwie swojej żony. Potrafili być przyjaciółmi. Właśnie nie chodziło o to, co moje, co twoje, tylko co nasze. I to pokazuje o pięknej miłości ich małżeństwa.
Nauczyć się być przyjaciółmi w małżeństwie. Miłość powinna być wierna i wyłączna, czytamy w Humanae Vitae.
Zgadza się. To trzecia cecha miłości doskonałej, miłości małżeńskiej. Zelia pisze właśnie, że dzięki tej swojej wierności, tej wytrwałości, tej wyłączności kochali się miłością rzeczywiście bardzo wielką. Kiedy się rozstawali, tęsknili za sobą szalenie. Pisali do siebie listy. Kiedy Ludwik był właśnie w tych podróżach w związku ze sprzedażą koronek, w jednym ze swoich listów pisała Zelia tak: on zawsze był moim pocieszycielem i podporą. A kiedy pisała do swojego brata, mówi tak: jestem zawsze z nim szczęśliwa. On jest tego przyczyną, że moje życie jest bardzo miłe. Mój mąż to święty człowiek. Życzyłabym wszystkim kobietom takich mężów.
Ciekawe, o czym można przeczytać w listach żon o swoich mężach dzisiaj, ale myślę, że pięknych przykładów nie brakuje. Została nam jeszcze jedna cecha miłości małżeńskiej. Miłość powinna być płodna.
Płodna, tak. Ponieważ dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa, są najcenniejszym darem, który Bóg powierza małżonkom, aby ich urodzili do życia ziemskiego, ale także aby asystowali przy urodzeniach do życia wiecznego, kiedy właśnie w sakramencie Chrztu Świętego otrzymują dar życia nadprzyrodzonego i kiedy potem rodzice mogą właśnie najbliżej być i rozwijać ten dar życia nadprzyrodzonego. Zelia pisała tak: kocham dzieci do szaleństwa. A to był moment, kiedy była w ciąży z 9. dzieckiem. Urodziłam się po to, aby je mieć, ale wkrótce nadejdzie czas, że to się skończy. 23 bieżącego miesiąca skończę 41 lat, a w tych latach bywa się babcią. Babcią nie została nigdy. Tylko 5 dziewcząt dożyło wieku dorosłego i wszystkie wstąpiły do klasztoru.
A to 9. dziecko, które nosiła pod sercem, to była właśnie święta Teresa od Dziesiątka. Jezus, zresztą inna z córek też jest w tej chwili kandydatką na ołtarze.
Zresztą dodam, że to Leonia, która była najbardziej niesforną i o której mówiła właśnie Zelia, że czworo spośród moich dzieci właśnie jest kochanych, ale ona jest tak trudna, że nie wiem, co mam zrobić, żeby ją przekonać do tego, że ją prawdziwie kocham. Pisała, że kiedy to zrobię, będę mogła zaśpiewać Nunc Dimittis. A więc teraz, Panie, pozwól Twojemu słudze odejść do domu.
Kiedy rozmawialiśmy o tym temacie, to ksiądz przywołał taki obraz tkania materiału, jakiejś tkaniny, że na początku są dwie nitki, prawda? A później to tak już jest, że nie widać, gdzie jest jedna, gdzie druga, a gdyby się chciało jedną wyjąć, no robi się
tkanina
przedarcie.
Się właśnie, robi się przedarcie. Taka jest miłość małżeńska, taka jest także miłość rodzinna, w którą rozszerza się miłość małżeńska i można powiedzieć i trzeba powiedzieć dzisiaj, zwłaszcza obecnej dobie, że małżeństwo i rodzina jest rzeczą podstawową w Kościele. Paweł VI mówił, że małżeństwo i rodzina pełni apostolat ogniska domowego i jest uśmiechniętym obliczem Kościoła.
Uśmiechnięte oblicze Kościoła. To jest chyba bardzo dobre podsumowanie tej naszej rozmowy. I jeszcze raz chciałbym może naciągnąć na taką refleksję z potwierdzeniem. Ksiądz ma kontakt poprzez swoją pracę i pewnie także i studia wcześniej z wieloma małżeństwami, może trochę zbieranie materiałów. Tak mi się wydaje, że przekłamany jest obraz o małżeństwie dzisiaj, bo akcentuje się trudności. Myślę, że za mało mówi się o takich pięknych małżeńskich parach, o pięknych parach rodziców, którzy spełniają swoje powołanie i wiedzą, w którą stronę idą, że idą ku niebu, że idą ku świętości i odkryli, że we dwoje łatwiej.
Zgadza się. Myślę, że to określenie, że rodzina jest uśmiechniętym obliczem Kościoła, właśnie wiele o tym mówi. Żeby odczytać uśmiech z twarzy drugiego człowieka, trzeba wiele dyskrecji, subtelności, ciszy, spokoju, a nie wrzawy i zgiełku tego, co się właśnie robi wokół tych wszystkich trudnych przypadków, które są. A zatem jest wiele rzeczywiście takich małżeństw, które żyje tą miłością codzienną, tą miłością, która jest taką miłością ogniska domowego.
Zanim podziękujemy jeszcze, księże Jarku, pozwól, że chciałbym zwrócić uwagę na coś, co zacząłbym tak. O tym, o czym powiedzieliśmy w konferencji, trzeba mówić na różne sposoby. Trzeba przede wszystkim świadczyć, trzeba tak zwyczajnie może podzielić się tym, co przeżywamy w małżeństwie i w rodzinie, między swoimi bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi. Ale taką mową jest też książka, taką mową czasem jest zdjęcie, taką mową jest album. W naszej diecezji kaliskiej w ostatnich dosłownie dniach ukazał się album Każdy człowiek ma ojca i matkę. W takim zamieszaniu ostatnich czasów ta prawda, choć oczywista, brzmi prowokacyjnie. Ale jest rzeczywiście to słowo przekazaniem prawdy. I tutaj zebrane są wypowiedzi ojców świętych, trzech papieży po kolei. Święty Jan Paweł II, papież Benedykt XVI i papież Franciszek, którzy z niezwykłym zaangażowaniem i pięknie mówią i pochylają się nad małżeństwem, nad rodziną, służą małżeństwom i rodzinom. Pierwszą część tego albumu stanowi zbiór fotografii z diecezji kaliskiej, gdzie też to duszpasterstwo na szereg sposobów jest realizowane. Ksiądz biskup Edward, który daje wstęp, słowo do tego albumu, mówi, często zresztą używa tych słów, że rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi. I to właśnie ta nazaretańska jest dowodem na to, że Bóg chce przychodzić do człowieka i być z nim blisko, pod jego dachem, w jego domu, chce być pomiędzy małżonkami, zespalając ich miłość i zapraszając do świętości, zapraszając do nieba. Ten album może być nawet dobrym prezentem na święta. U świętego Józefa można go znaleźć i w wielu parafiach naszej, we wszystkich parafiach naszej diecezji. Każdy człowiek ma ojca i matkę na wszystkie możliwe sposoby. Przez media, przez takie właśnie pomnożenie słowa trzeba mówić o tym, co dzisiaj bywa podważane. Ksiądz dr Jarosław Powązka, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Kaliskiej, był naszym dzisiejszym gościem, choć bardzo u siebie i z wielką znajomością tematu podzielił się tym, co naprowadza nas na temat świętości w małżeństwie. Dzięki małżeństwu. To jest to, co chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Zapraszamy na Eucharystię. Rozpoczynamy mszę świętą, która zawsze jest szczytem tego naszego tutaj u świętego Józefa w czwartek rozmodlenia. Przypomnę, że przewodniczył będzie tej Eucharystii biskup opolski, ksiądz biskup Andrzej Czaja. Módlmy się wspólnie. Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Pokój z wami.
I z duchem twoim.
My tu zgromadzeni wraz z wami przy ołtarzu pańskim biskupi serdecznie was wszystkich pozdrawiamy i witamy, także wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów. Jak zawsze czwartek tu, gromadząc się w tym sanktuarium świętego Józefa, spoglądamy oczyma wiary na świetlany wzór, przykład życia świętej rodziny pod bacznym wejrzeniem świętego Józefa. I za jego szczególnym stawiennictwem chcemy zanosić ufną modlitwę do Boga za rodziny i także w obronie życia, tego poczętego zwłaszcza. Chcemy też prosić, aby Jezus, który tu nam się będzie i Ojcu i nam w ofierze dawał, którego będziemy mogli przyjąć w Komunii Świętej, aby ten Jezus napełnił nas i cały świat pokojem. Zmartwychwstały Pan darzy pokojem, a pokoju tak bardzo trzeba. Módlmy się też o pokój dzisiaj tu bardzo, o pokój też w rodzinach naszych, w naszych sercach, o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. W ten czas Adwentu wołajmy też o to, abyśmy potrafili jak najlepiej przygotować się na święta Bożego Narodzenia, ale w ogóle na te wszystkie spotkania Jezusa w naszej codzienności, byśmy żadnego spotkania z Jezusem nie zmarnowali, byśmy umieli jak najlepiej czerpać z Jego obecności, bliskości, życia i miłości, tak jak teraz w szczególny czas spotkania z Panem w czasie liturgii. U początku tego nie tylko spotkania, ale i ofiary Pana, stańmy przed Nim w prawdzie, obudźmy w sercach naszych skruchę i żal, i wołajmy o zmiłowanie, o przebaczenie wszelkich naszych grzechów i zaniedbań dobra. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Się nad nami. się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej. Miasto mamy potężne, on jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny, Ty kształtujesz w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne. Upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło. Podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich. Oto Słowo Boże.
Błogosławiony idący od Pana, błogosławiony idący od Pana. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Błogosławiony idący od Pana. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Ty nas wybaw, o Panie, daj nam pomyślność. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Was z Pańskiego domu. Pan jest moim Bogiem i daje nam światło. Błogosławiony idący od Pana. Alleluja, alleluja,
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie.
Godni współbracia w biskupim posługiwaniu, drodzy współbracia kapłani, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, i tu z miasta przybyli, z diecezji, z odleglejszych, może i dalekich stron, drodzy radiosłuchacze i telewidzowie, słyszeliśmy przed chwilą bardzo proste, a jakże ważne pouczenie Jezusa. Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Tymi słowy Jezus daje nam do zrozumienia, kto jest na drodze do nieba, pielgrzymując przez tę ziemię. To człowiek roztropny, ten bowiem, który stara się pełnić wolę Bożą, jest przez Jezusa określony człowiekiem roztropnym, który buduje na skalę. A zatem jest to roztropny budowniczy. To jakże ważne dzisiaj dla nas orędzie, bo właśnie roztropnych budowniczych bardzo nam potrzeba. Owszem, są dziś bardzo różnorakie firmy budowlane, które wznoszą domy i bloki całe bardzo fachowo. Powstają domy w krótkim czasie, działają te firmy skutecznie i można w większości z nich już dziś zaufać, jeśli się tylko pieniądze ma, to właściwie u końca bierze się klucz i wchodzi do mieszkania, czy też do domu. Jednak dom nie tylko oznacza mieszkanie, dom nie tylko oznacza budynek z ogrodem. Kiedy mówimy o domu, myśl nasza wybiega rzeczywiście w tę przestrzeń, w której żeśmy
się urodzili, wzrastali, albo w tę przestrzeń, którą dzisiaj tworzymy. Ale nade wszystko dom to ta wspólnota osób, wspólnota naszego życia i rozwoju, urzeczywistniająca się pośród wzajemnych relacji, wzajemnych odniesień. Mamy, taty, dzieci, dziś już rzadziej dziadków, ale i takie domy jeszcze są. Niestety, z tymi domami nie zawsze jest dobrze. Bo te domy, jako wspólnoty życia i rozwoju, urzeczywistniające się we wzajemnych relacjach i odniesieniach, to domy, które o wiele trudniej wznosić i budować, którym o wiele trudniej zagwarantować trwałość. Wiele dziś tak rozumianych domów podupada. Wiele się wręcz wali. Znikają dziś nieraz bardzo szybko, jak bańka mydlana, tyle, co założone. Nawet mimo założenia przed ołtarzem. I nie trzeba nieraz nawet wielkich nawałnic, jak w tych słowach przypowieści Jezusa. Budowane są bowiem dość często na piachu. To bardzo często dzisiaj budowanie na miłości erotycznej, pożądawczej, jak pisze papież Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est. Na miłości jeszcze niedojrzałej, niedojrzała, niedorosła, nie weszli na poziom miłości agape, miłości darzącej. Nie dorośli jeszcze do tego, by się życiem darzyć, ale już podjęli budowanie. Przy pierwszej lepszej wymianie myśli, przy pierwszej lepszej kłótni, nieraz już od razu myśl, nie dogadamy się, trzeba się rozejść. Pada wiele dziś domów w krótkim czasie, nawet bez wielkich nawałnic, bo budowane na piachu. Bywa też, że wielu nie podejmuje nawet budowania domu, nie zakłada rodziny. To związki przelotne, przypominające raczej namioty, szałasy. Obliczone z góry na to, że nie będą trwałe, czasowe. Potrzeba więc nam bardzo roztropnych budowniczych. Roztropnych budowniczych, którzy będą wznosić trwałe wspólnoty małżeńskie, rodzinne, wspólnoty życia i miłości, wspólnoty życia i rozwoju we wzajemnych relacjach, we wzajemnej miłości. Jeśli tak się rzeczy mają, że wiele domów budowanych na piachu albo wiele szałasów dziś pośród nas, to nie wystarczy, moi drodzy. Nawet najlepsza, najlepiej zorganizowana polityka prorodzinna. Nie wystarczą programy pomocowe. Bardzo potrzeba solidnego przygotowania młodego człowieka do zakładania i do budowania domu małżeńskiego i rodzinnego pożycia. Potrzeba więc przede wszystkim formacji. Z pewnością wiele ma do powiedzenia i szkoła, przygotowanie do życia w rodzinie, tym bardziej Kościół w ramach katechezy, ale też duszpasterstwa narzeczonych. Jednak bardziej jeszcze potrzeba optyki wiary, takiego spoglądania na życie oczyma wiary, a równocześnie używania rozumu w rodzinach już funkcjonujących. Bo to najważniejsze jest to, czego doświadczą ci młodzi ludzie, którzy mają za chwilę budować domy we własnym domu. I najlepsza katecheza, najlepsze przygotowanie narzeczonych, dzieła prowadzone przez Kościół nie są w niektórych momentach już w stanie naprawić tego, co młody człowiek doświadczył w rodzinie. Raz jeszcze powtórzę, potrzeba w tych naszych dzisiejszych rodzinach już funkcjonujących optyki wiary i używania rozumu. Są, owszem, niestety, rodziny dysfunkcyjne, patologiczne, ale zdecydowana większość rodzin w naszym kraju to ciągle nieskażone środowiska życia. Niedobrze się działo, kiedy tu i tam słyszeliśmy o przemocy w rodzinie. Przemoc jest w rodzinie patologicznej. W rodzinie normalnej przemocy nie ma. I takich rodzin jest całe szczęście w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, zdecydowana większość. Tyle tylko, że w części tych rodzin brakuje atmosfery sprzyjającej wychowaniu. Brakuje tego klimatu wychowawczego. Potrzeba więc rodzin, które nie będą odurzać miłością niedojrzałą i ślepą, ale które będą wychowywać miłością dojrzałą, wymagającą. I dlatego tak bardzo potrzeba w tych naszych dzisiejszych rodzinach spoglądania na życie, na codzienność, na relacje między sobą oczyma wiary. I trzeba, to raz jeszcze podkreślam, używać rozumu, aby i w tych naszych rodzinach umieć należycie wartościować. I to się dzieje, jeśli spoglądamy oczyma wiary. Umieć właściwie wartościować, co jest ważne, co ważniejsze i co jest najważniejsze. I to myślę nie tylko na tym poziomie, czy w takim zestawieniu rzeczy przemijające, czyli widzialne, materialne i rzeczy nieprzemijające, duchowe, bo i w ramach tych duchowych spraw musi być pewna hierarchia wartości. I trzeba też używać rozumu, aby mądrze postępować. Po to nam Bóg dał rozum. Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Pamiętam z czasów szkolnych lekcje religii w katecheza, wtedy jeszcze w salkach. Mieliśmy proboszcza, który jak czasem przyłapał nas na jakichś psotach, na rozrabianiu, jak to chłopcy, to miał we zwyczaju tak pokazywać nam palcem w czoło. Nie z taką wymową, że głupi jesteśmy, nie. Zawsze mówił, pokazując palcem w czoło: Porozum do głowy. Mamy rozum, wielki dar od Boga nam dany, ale dzisiaj nieraz go nie używamy. Czasem dlatego, że jest w nas więcej negatywnych nieraz emocji. Jak emocje, to bardzo często rozum wyłączony. Ale znacznie częściej przydarza nam się bezmyślność. I w moim przekonaniu dla życia rodzinnego, dla dobrego funkcjonowania rodziny, by w niej był klimat sprzyjający wychowaniu, by w niej była zgoda, pokój, miłość wzajemna, Rzeczą szczególnie niebezpieczną są dwie rzeczy: niedowiarstwo i bezmyślność. A tego niedowiarstwa dzisiaj jest wiele. Niedowierzamy. Wierzymy, ale bardzo często w wielu naszych rodzinach ta wiara się kończy w świątyni. Kończy się w świątyni, w niedzielę było się. Różny już jest ten udział w liturgii, a bardzo często jedno wielkie zapomnienie, że się Jezusa w Komunii Świętej wzięło i do domu zaniosło. Tak jakby się nic nie wydarzyło. Nawet już w Dzień Pański brakuje wspólnej modlitwy i w ogóle modlitwy. Niedowiarstwo przekłada się w wielu dzisiejszych naszych domach aż tak czasem dramatycznie, że mamy do czynienia z deizmem, czyli z taką wiarą: Pan Bóg jest na wysokim niebie, tu jakby Go nie było, jakbyśmy zapomnieli, że On jest Emanuelem, Bogiem z nami i nie żyjemy z Nim na co dzień. Zapominamy o tym, żeby wiązać się z Bogiem, albo wręcz jeszcze bardziej dramatyczny poziom tego niedowiarstwa, to już jest właściwie brak wiary, ateizm, praktyczny ateizm. Żyje się tak, jakby Boga nie było, choć się w niedzielę do Komunii Świętej przystąpiło. I to jest niebezpieczne. To jest jak gangrena dla kształtowania dojrzałego życia małżeńskiego i rodzinnego, ale także ta bezmyślność. Dzisiaj bardzo często jesteśmy do tego stopnia bezmyślni, że chłoniemy jak gąbka, bezwiednie, bezrefleksyjnie to, co świat sączy, nie tylko w mediach. I wtedy poziom zeświadczenia, takiego bym powiedział zeświatowienia, jest tak duży, że trudno wtedy mówić o sobie, o całej rodzinie, że jest chrześcijańska. Potrzeba więc nam w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie nawrócenia, ale powiem nawrócenia nie tylko serca, także nawrócenia umysłu. Może my zbyt mało o tym mówimy jako pasterze, że chodzi także o nawrócenie umysłu, o tą wielką przemianę myślenia. Nie możemy tak dalej płynąć, jakby w pewnym letargu. Przecież wiemy, że pieniądz to nie wszystko. Wiemy, że nawet wykształcenie, wiedza, rozwój fizyczny w życiu człowieka to nie wszystko. Że przecież jest i rozwój duchowy. I ten jest, powinien być na pierwszym miejscu. Wiemy to, ale tak jakby bez rozumu. Bardzo często nie realizujemy tego. Proste doświadczenie można sobie zrobić dla rachunku sumienia. Co czynię na co dzień, w ciągu tygodnia na przykład, dla rozwoju intelektu swego, dla rozwoju też fizycznego, dzisiaj siłownie, dla takiego też piękna, wyglądu. A co czynię dla rozwoju duszy? Ile czasu, ile środków, ile zaangażowania idzie na rozwój duchowy w moim życiu? Tu wyjdzie czarno na białym. Wszyscy też wiemy, my przecież wierzymy w Boga, my chrześcijanie dobrze wiemy, że wszystko od Boga mamy i wszystko od Boga zależy. No to przecież trzeba dbać o jak największą, jak najbardziej zażyłą więź z Nim. Ale czy tak jest? Czy nam na tym zależy? Bezmyślność i niedowiarstwo. Trzeba nam się obudzić. Odniosę się tutaj do refleksji papieża Benedykta XVI w jego książce Jezus z Nazaretu, w drugim tomie, kiedy rozważa zachowanie uczniów apostołów w ogrodzie Getsemani. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ale oni posnęli. W komentarzu papież Benedykt XVI, parafrazuję tu jego myśl, nie jestem w stanie tak przytoczyć dosłownie. W komentarzu papież pisze coś takiego. Ospałość i otępiałość uczniów Chrystusa, to najlepszy czas dla panowania mocy ciemności w świecie. Mocne słowa. To są wręcz słowa pośrednio oskarżające nas, że my przez swoją ospałość i otępiałość jakoś przykładamy pośrednio rękę do zła w świecie. Licho nie śpi, mówimy, prawda? Licho ma ułatwione zadanie, kiedy uczniowie Chrystusa, chrześcijanie, otępiali są w codzienności i ospali. Uśpiony rozum, brak oglądu, spoglądania oczyma wiary. To ta ospałość, a otępiałość, uśpiony rozum. I to jest wtedy najlepszy czas dla panowania ciemności w świecie? Tak, dodajmy, także w naszych rodzinach, sercach. Wtedy brakuje pokoju Bożego i miłości między nami. Musimy odejść od kształtowania życia po swojemu i trzeba wziąć sobie mocno do serca Boże prawo, oczyma wiary spojrzeć na życie, zreflektować swoje postępowanie i nie poprzestawać na dobrych chęciach. Ile razy cię to dzisiaj słyszy na różnych poziomach. No ale chciałem dobrze, starałem się. Dobre chęci to za mało, moi drodzy. Dobra wola to za mało. Trzeba, tak jak Jezus nam mówi, podjąć wysiłek pełnienia woli Bożej. I dlatego ta wola Boża musi nam być znana. Nie możemy tak bezmyślnie zostawiać tę naszą codzienność i nie baczyć na to, czy coś jest zgodne z wolą Bożą, czy nie. Przykazania Boże. Musimy się do nich odnosić bardzo wiernie. Nie po swojemu interpretować. Trzeba więc mocno, całym sercem podjąć wysiłek życia zgodnego z Bożym prawem. I trzeba Bogu bardziej, jeszcze i bardziej zaufać. Słyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu jakże ważne stwierdzenie proroka Izajasza. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Tą skałą, na której można pewny dom, szczęśliwy i trwały, budować, jest sam Bóg. Jest Jezus, którego nam Bóg dał. To do Jezusa trzeba przylgnąć, do Jego Ewangelii, do Jego błogosławieństw, a tym bardziej dekalogu nie wolno nam lekceważyć. Trzeba oczyma wiary sczytywać, rozumem reflektować, jak lepiej i lepiej wdrażać Boże prawo w swoje życie, bo to będzie roztropne budowanie. Będziemy wtedy roztropnymi budowniczymi, gdy będziemy służyć Bogu, gdy będziemy żyć Jego wolą. Przecież święty Piotr to nam zostawił w testamencie. Trzeba nam bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Zwłaszcza, że dziś wielu ludzi źle podpowiada. Przeciwnie do tego, co mówi Boże prawo. Zatem wziąć trzeba sobie w tym naszym życiu rodzinnym, małżeńskim mocno do serca choćby te zasady: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło. Kto przyjmuje dziecko, mnie przyjmuje. Nie zabijaj. Ciągle też, moi drodzy, trzeba nam wracać do życia świętej rodziny. I to życie świętej rodziny kontemplować. Jakże wymowny jest choćby zapis w Ewangelii świętego Mateusza o pokłonie mędrców ze wschodu. Mam na myśli zdanie na pierwszy rzut oka niewiele mówiące. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. Weszli do domu. Niezależnie od tego, czy to była szopa, czy grota, bez względu na to, jak bardzo było biednie i wiało chłodem, Ewangelia podpowiada, że Józef z Maryją stworzyli Jezusowi dom. Wspólnotę życia i rozwoju we wzajemnych relacjach. Ewangelia podpowiada, że Józef z Maryją stworzyli Jezusowi dom. Przekazuje, że nie jest ważny stan posiadania i pozycja społeczna, wystawność budynku i sprzętów. Przesłanie jest bardzo czytelne. Dom jest tam, gdzie jest miejsce dla Boga i miłość wzajemna. I takich domów, takich rodzin nam dziś bardzo potrzeba. Bogiem silnych, miłością wielkich. Chodzi o klimat miłości wzajemnej, bycia dla siebie nawzajem. Klimat, który pomaga w rozwoju nie tylko dzieciom, ale i współmałżonkom, a którego często dziś brakuje. Mam na myśli sytuację zaburzeń w dobrze sytuowanych nawet rodzinach, gdy brakuje czasu i ciepła miłości dla współmałżonka i dzieci. Nie ma dobrego słowa dla starych rodziców. Zaniedbuje się w rażący sposób wychowanie. Chodzi o rodziny, w cudzysłowie to mówię, bezduszne, gdzie liczy się nade wszystko stan posiadania i pozycja społeczna, a nie dobro i rozwój duchowy domowników. Zupełnie inaczej było w życiu świętego Józefa i Maryi. I to z ich wzoru czerpali nasi rodzice, nasi dziadkowie. To doświadczenie nasze, ciepłego domu, zawdzięczamy im, że czerpali z tego doskonałego wzorca świętej rodziny i z Ewangelii Jezusa, że żyli według Bożych przykazań, że wpatrywali się w Chrystusowy krzyż i nad ich łóżkiem wisiał obraz Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Święty Józef, do którego tu dziś i nie tylko dziś przychodzimy z modlitwą, prosimy o wstawiennictwo. Ten święty Józef, który tak bardzo za nami orędzie, i który jest nam też natchnieniem i wzorcem. On wypełniał Boże prawo. Z Maryją postąpili z Jezusem tak, jak prawo mówili, ofiarowali Jezusa w świątyni. On wraz z Maryją prowadził Jezusa na święta Paschy, prowadził do świątyni. On też dał swoje życie Maryi najpierw, narażając całą swoją reputację. Dbał o to, żeby nie była ukamienowana, i dał Jezusowi swoje życie. Nie tylko w czas ucieczki przed Herodem do Egiptu. Bo kochał miłością darzącą agapę. Święty Józefie, pomóż nam być roztropnymi budowniczymi. Wspieraj nas w budowaniu domów jako wspaniałych wspólnot życia i miłości ugruntowanych na skale, to jest na Bogu, Emanuelu. Amen. Zgromadzeni na wspólnej modlitwie w postawie oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa, przyzywając wstawiennictwa świętego Józefa, przedstawmy pokorne prośby naszemu Ojcu w niebie.
Módlmy się za cały Kościół, za Ojca świętego Franciszka, za obecnych z nami biskupów, a szczególnie za biskupa opolskiego Andrzeja, który przewodniczy dzisiejszej Eucharystii, aby święty Józef wypraszał dla nich błogosławieństwo Boże i potrzebne siły do stawania w obronie życia. Módlmy się za wszystkich małżonków, aby we wspólnocie, którą zapoczątkowali w sakramencie małżeństwa oraz poprzez codzienność życia podążali ku świętości, mając za wzór świętą rodzinę z Nazaretu. Módlmy się za naszą ojczyznę Polskę w 1050. rocznicę chrztu, aby ten nowy rok kościelny, który rozpoczęliśmy, przyniósł Polakom i każdemu z nas odnowienie w sobie przyrzeczeń sakramentu chrztu świętego. Módlmy się za Radio Maryja, które świętuje 24. rocznicę powstania. Módlmy się za założyciela, ojca Tadeusza Rydzyka, aby dobry Bóg błogosławił wszystkim dziełom podejmowanym przez te media, a święty Józef wypraszał ofiarnych i miłosiernych ludzi wspierających wszelkie inicjatywy. za wszystkie dzieci poczęte, ale jeszcze nienarodzone, aby każdemu człowiekowi dano prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci i aby stanowiący prawo w naszym kraju i na całym świecie mieli świadomość odpowiedzialności za każde życie. Módlmy się za wszystkich zmarłych, bliskich naszemu sercu, za zmarłych czcicieli świętego Józefa, za ofiarodawców naszego sanktuarium, za tych, którzy stawali w obronie życia, aby wraz z Maryją i Józefem mogli cieszyć się upragnionym niebem.
Panie, prosimy Cię.
Módlmy się za nas, samych otaczających ołtarz Chrystusowy, za wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem Radia Maryja, Telewizji Trwam i Radia Rodzina oraz wszystkich pielgrzymów tu obecnych, abyśmy u progu Adwentu starali się tworzyć jedną rodzinę, w której Bóg obecny w Eucharystii, wzajemna miłość i prawo do życia będą najwyższymi wartościami.
Panie, prosimy Cię.
Wszechmogący i miłosierny Boże, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje ojcowskie dłonie. Niech hojność darów Twego miłosierdzia przemieni nasze życie i uczyni nas apostołami Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieku.
Dzięki znakowi procesji z darami głębiej uświadamiamy sobie jedność zgromadzenia liturgicznego, które przez ręce biskupa ofiaruje Ojcu Niebieskiemu ofiary. Bractwo świętego Józefa przynosi do ołtarza obraz świętego Józefa Kaliskiego, dar dla księdza biskupa Andrzeja. Pielgrzymi przynoszą do ołtarza intencje nadesłane od słuchaczy i telewidzów. Pielgrzymi ofiarują świętemu Józefowi także kwiaty, a także dary serca na potrzeby Radia Maryja i Telewizji Trwam z parafii Gorzyce Wielkie oraz z parafii Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej z Pawłowic. Siostry zakonne przynoszą do ołtarza dary ofiarne, chleb oraz wodę i wino. Ofiary zbierane w czasie tej Eucharystii przeznaczone są na potrzeby i rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom i wspierającym te dzieła z serca dziękujemy.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Ojcze Święty, składając Tobie ofiarę uwielbienia, pokornie Cię prosimy, aby naszą posługę wspierały modlitwy świętego Józefa, któremu na ziemi powierzyłeś ojcowską troskę o Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię i wysławiali, oddając cześć świętemu Józefowi, jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogu Rodzicy Dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego, jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają.
Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, obecnym wśród nas biskupem Andrzejem, księdzem biskupem Łukaszem, biskupem Stanisławem, Teofilem, mną niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.
Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się we mnie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.
prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój pański niech zawsze będzie z wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
I zobaczcie, jak dobry. Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. O tobie tak zawołał i Pan go wysłuchał i wybawił ze wszystkich ucisków. Skosztujcie i zobaczcie, jak to otacza szańcem bogobojnych, aby ocalić tych, którzy w Niego wierzą. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry. Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
Panie nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś sakramentem Eucharystii dającym życie. Spraw, abyśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości, wspierani przykładem i wstawiennictwem świętego Józefa, który jako mąż sprawiedliwy i posłuszny służył spełnieniu się wielkiej tajemnicy wcielenia przez Chrystusa Pana naszego.
Teraz księża biskupi, ojciec Tadeusz, dyrektor Radia Maryja, a także ksiądz profesor, który towarzyszy księdzu biskupowi opolskiemu i nasi księża wikariusze biskupi udadzą się do kaplicy cudownego obrazu, gdzie zostanie dokonany akt zawierzenia rodzin i życia pod szczególną opiekę świętego Józefa.
Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniłeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Twojej opiece powierzamy rodziny, które przeżywają kłopoty. Bądź dla nich wsparciem i siłą do pokonywania trudności, które zagrażają ich jedności i wierności. Oddajemy Ci, święty Józefie, nasze codzienne prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do każdego domu, do każdej rodziny, do każdego ludzkiego serca. Uproś nam wszystkim łaskę miłości, zgody i pokoju. Opiekunie Zbawiciela, prosimy Cię, obdarz nasze serca miłością i wrażliwością, abyśmy otaczali szczególną opieką każde poczęte życie i potrafili odważnie stawać w Jego obronie. Niech dzieciom, którym przekazano życie, będzie wolno się narodzić, by otoczone miłością swoich rodziców mogły dorastać w rodzinach, gdzie Bóg, honor i ojczyzna będą stanowiły najwyższe wartości. Na progu adwentowego oczekiwania na przyjście Chrystusa oraz nowego roku duszpasterskiego Tobie, święty Józefie, polecamy wszystkie rodziny chrześcijańskie. Niech przez udział w Eucharystii i wspólną modlitwę będą Bogiem silne i z Bogiem pokonują codzienne trudności. Święty Józefie, opiekunie rodzin.
Thank you.
Bardzo kochani, dziękuję wam wszystkim za udział w tej świętej liturgii, za wspólną modlitwę, za wsłuchanie się w Słowo Boże. Niech ono w nas owocuje. Wpatrujmy się w ten świetlany przykład świętego Józefa, roztropnego, budowniczego domu dla Jezusa. I prośmy go nieustannie, by pomagał nam, współczesnym ojcom, matkom, małżonkom, też tak odpowiedzialnie, rozsądnie budować domy tym i dla tych, którym daliśmy życie. Błogosławieństwo Boże niech stąpi na was, niech towarzyszy wam w codzienności, w dobrym zachowuje i strzeże od zła.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Proszę usiąść. Ja mam jeszcze ten przywilej, że mogę się odezwać do pielgrzymów i serdecznie podziękować wszystkim obecnym, zwłaszcza tym z daleka, ale też z naszej diecezji, kapłanom tam licznie przybyłym, księżom biskupom na czele z księdzem biskupem opolskim Andrzejem. Muszę powiedzieć, że rok temu też go zapraszałem, ale dostał lepszą ofertę, pojechał za granicę z wykładem. Wybaczyliśmy mu to, ale tym razem też miał pokusę, bo miał propozycję dzisiaj w Warszawie występu, ale mówił mi, że nie chce zadzierać ze świętym Józefem, dlatego odmówił. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi. Jest delegatem episkopatu od nauki jako profesor. Jest bliski do ekumenizmu z innymi wyznaniami, ale ma pewną charyzmę. Ta charyzma to umiejętność kontaktu i współpracy ze świeckimi. Księże biskupie, jeszcze w oktawie imienin świętego Andrzeja, bądź odważnym apostołem. Wprawdzie Andrzej oddał życie ukrzyżowany, ale to twoje świadectwo życia, świadectwo słowa, ta autentyczność niech cię doprowadzi do tego, abyś miał świadomość, że wypełniasz wolę Bożą należycie i na dobrej skale budujesz. Szczęść Boże. Wszystkim kapłanom, a w szczególny sposób ojcom z Radia Maryja, telewizji Trwam na czele z ojcem dyrektorem Rydzykiem. 24 lata to szmat czasu, ogromnej pracy. Ale dzisiaj chciałem pogratulować ojcu czego innego. Dowiedzieliśmy się, że ta geotermia w Toruniu, tam na szczycie, w Paryżu wybrzmiała. Gratuluję. Minister Jan Szyszko to wypowiedział. To jest przykład dla świata, jak wykorzystywać energię. I widać, że każde dobre dzieło musi rodzić się w bólu. Ojcze, ty to pokonałeś i gratuluję tego osiągnięcia. Dziękujemy bardzo. Wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję za piękne świadectwo tutaj młodego małżeństwa. Tam był jeden taki szczegół, że wśród wymienionych dzieci był też Adaś wymieniony, który jest w niebie. Jaka więź mocna rodziców z dzieckiem. Mógłbym tu wymienić i Darię, który przekonany jestem, że jest w niebie, i Piotra, gdzie rodzice tak bardzo przeżywali, ale powiedzieli, wola Boża, trudno się z nią zgodzić. Bardzo wam dziękuję za tą piękną modlitwę i piękne świadectwo. Dziękuję wam. Księdzu dyrektorowi Wydziału Katechetycznego, młody, ale zwarty, energiczny, nie przyniósł kaliszowi wstydu. Bardzo dziękuję. Ukochani, kazanie, nic dodać, nic ująć. Ksiądz biskup naprowadził mnie na taką myśl, jak to ten ksiądz im pokazywał porozum do głowy. Pamiętam, jako młody wikariusz po kolędzie, ksiądz proboszcz zacny, dostojny, poprosił nas do siebie i powiedział nam tak, że idziemy do tych domów, ale popatrzcie, jaka biedna ta matka, która sama z dziećmi zostaje. Ojciec idzie w świat. Mówi, zobaczcie, księże, jaki biedny ten ojciec, gdzie czasem wyrodna matka zostawia dzieci, idzie do drugiego. Zostawia dom, on pilnuje tych dzieci. Ale stokroć biedniejsze dzieci, jeżeli nawet, jak to ksiądz biskup powiedział, z byle przyczyny mają się rozchodzić, to dla tych dzieci trzeba się poświęcić. Bo to jest nie do przeżycia. I my tutaj obecni chcemy pamiętać o tych rodzinach, które przeżywają trudności. I czasem też, jak mówiliśmy tu nieraz, że trzeba się jej pokłócić. No ale, mój Boże, ile godzina milczenia, dwie pod jednym dachem, trzeba żyć, brać ten ciężar i poświęcić się. To wymaga poświęcenia. To jest jak twardy zakon. Wy, drodzy, macie czasem w rodzinie tego przykłady, dlatego umacniajcie w jedności. Musimy budować na skalę, a tą skałą, jak słyszeliśmy, jest prawo Boże i 10 przykazań Bożych. I dlatego też tutaj przychodzimy, aby umocnić się w tym pielgrzymowaniu, aby pamiętać o rodzinie. To zostało, to wybrzmiało właściwie w tych prośbach, modlitwach. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję księdzu bratowi Szkopkowi, bo on już proboszcz, wielki dziekan, ale przyjeżdża na pierwszy czwartek. I księdzu bratowi Jackowi tutaj, który tak się troszczy o wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję za tą troskę, za przygotowanie. I myślę, że ksiądz dyrektor, ojciec Tadeusz, nas jeszcze zaprosi do Torunia na sobotę, na to wielkie święto.
Kochani, oczywiście zapraszamy, ale wiemy, że ksiądz biskup czy księża biskupi z Kalisza będą. Co wy na to? Dobrze, prawda? Zapraw. Tak, ale jeszcze to tyle jest spraw, że szkoda mówić. A tu już było wszystko powiedziane. Ja może tylko do tej geotermii usprawiedliwię się. Dlaczego ta geotermia? No bo ksiądz i geotermia. Ale to zrobili świeccy. Przyszli profesorzy i proszę ojca, tu jest woda, trzeba Polsce pokazać, co to jest i tak dalej. Okazało się, że to jest o wiele lepsze niż mówili. Świętej pamięci profesor Julian Sokołowski, który badał podziemie nasze, złoża nasze przez 52 lata. Biedny odszedł na raka, zachorował. On to wszystko przygotował i powiedział, tu będzie nawet 60 kubików na godzinę. A wiecie, jak popatrzyłem w dokumenty z ministerstwa, ile? Bez zaburzenia tamtego wewnętrznego, tego, tych, prawda, tych wszystkich kamyków pod ziemią, tak? można nawet 1050 metrów sześciennych na godzinę. Aż tyle. A później nam wyrazili zgodę, żeby to wydobywać. Tylko tak wyrazili zgodę, taka komisja. Napisali 120. A pani Lidia Kochanowicz, którą pewno znacie, ona jest dyrektorem finansowym od tych wszystkich spraw Fundacji Lux Veritatis, powiedziała do nich, a z czego to tak bierzecie? Z fusów czy jak? I podnieśli chyba do 360 czy coś takiego. Zobaczcie, moglibyśmy ogrzać dzielnicę w 40-tysięczną. I jeszcze inne rzeczy zrobić, jeszcze termy i tak dalej dla zdrowia. Ale 8 lat nam to blokowali. Zobaczymy, co będzie dalej, bo to nie takie proste, prawda? Ale wierzę, że będzie dobro. Czy nam ktoś inny nogi nie podłoży? No tak jest, także usprawiedliwiłem się. Dlaczego? Jeżeli jest dobro, nie blokować. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I ja cały czas sobie tak śpiewam. Bóg dobry jest, ale teraz już nie będę, bo nie będziemy, bo już przedłużył, żeby nie przedłużać. Tylko tak jeszcze wiem, że 24 lata to wszystko jest dzięki Panu Bogu i ludziom. A ja tak stoję z boku, mogę tyle powiedzieć. Jak mi mówią, że ja coś zrobiłem, to ja wstaję rano i dziękuję Panu Bogu, że wstałem i wiem, żeby jakoś jak najlepiej ten dzień przeżyć. To, co Pan Bóg chce, żeby robić, a i ludzie robią, to ludzie. Ja nieraz śpię, a to idzie. To dobrze czy źle? No czasem trzeba spać. Ale tak, ale są to ludzie i to jest fenomen. I fenomenem jest rodzina Radia Maryja. Taka apostolska i niech będzie apostolska ewangelizacja. Do wszystkich ludzi dojść, żeby wszyscy uwierzyli w Pana Boga, bo bez Pana Boga ani do proga. To sensu, nie ma nic. Ale tu widzę, ksiądz biskup Andrzej ma imieniny, czy miał imieniny, jeszcze jest oktawa. Także jeszcze jest ksiądz Andrzej, jezuita, który w każdy czwartek ma medytację w radiu. Zobaczyłem, jest z Bydgoszczy. Jest pani Basia, która modlitwę wiernych miała, a jutro ma imieniny. Jest z telewizji Trwam i nasza absolwentka, dobra dziewczyna. Ale gdzie ten mąż? Musicie razem przyjść tutaj, dobrze? Pewno w pracy, tak jest, razem i tak życzę tego. Jest bardzo dobra dziewczyna, także wszystkim, a jeżeli Barbara, to górnicy, hutnicy, prawda? Ludzie takiej ciężkiej pracy, też im dobrze życzymy, a na sobotę zapraszamy do radosnego świętowania naszych urodzin. Szybko czas leci, dlatego spieszmy się jak najwięcej zrobić, a ja już muszę się coraz bardziej spieszyć. Wy też, czy nie? No to co? To alleluja i? Takie siroty, tak mówicie, jakbyście spali. Alleluja i? No i mocniej. Alleluja i? No i przynajmniej tak robić, tak pracować. Dziękuję. A księdzu biskupowi i wszystkim solenizantom i solenizantkom, dobrze? I górnikom i hutnikom życzymy. I zdrowia, i szczęścia, i
na zakończenie modlitwa za ojczyznę, Boże coś Polskę. Pamiętamy o rządzących, o Panu Prezydencie. Wypraszajmy Boże błogosławieństwo.